Chen, jestem Nikodem. Witam w Podsacie. Trey dzisiaj przedstawi streszczenie i recenzję tej księgi. The Value of Nothing. How to Reshape Market. Society and Redefine Democracy to księga non-fiction autorstwa Raya Patela, wydana w dobru namyślane roku. Autor, znany ekonomista polityczny i aktywista, podejmuje w niej krytyk rynku rozumianego jako jedyny miernik wartości. Punktem wyjścia jest obserwacja. Je nowoczesne społeczeństwa, zbyt czysto mir cen sprawdziwi wartocić, przez co pomija i koszty społeczne, ekologiczne i demokratyczne. Patel opisuje skutki kryzysu finansowego, ale nie traktuje go jako wyłącznie problemu ekonomicznego. Okazuje raczej, szerdłem wielu kryzysów jest polityczny układ sił, w którym dominuje prywatyzacja, korporacje i logika zysku. Księdza łączy ekonomin. Historii idei i refleksją nad dobrami wspólnymi, dlatego trafia zarówno do czytelników zainteresowanych systemem gospodarczym, jak i do osób myślących o przyszłości demokracji i środowiska. Przedstawić ci najważniejsze wnioski z tej księgi. Po pierwsze, dlaczego cena nie oddaje prawdziwej wartości? Najważniejszy argument księgi dotyczy rozdzielenia ceny od wartości, ale nie umie rzetelnie uwzględnić tego, co wspólne i nieprzeliczalne na pieniądze, jak czyste powietrze, bioróżnorodne, zaufanie społeczne czy dostęp do dóbr publicznych. W ekonomii dominuje rachunki oparte na wymianie, a to sprawia, że wiele realnych kosztów pozostaje niewidocznych. Autor podważa więc szkolne mylenie, według którego to, co ma cenę, automatycznie ma wartość, a to, czego nie da się sprzedać, jest mniej istotne. W praktyce prowadzi to do zaniania znaczenia środowiska i usług publicznych. Kisitka uczy, że jeśli społeczeństwo opiera decyzje wyłącznie na cenach, łatwo uznaje za opłacalne działania, które w dłuższej perspektywie niszczy wspólne zasoby i osłabia jaką łącycia. Krytyka market fundamentalizmu po kryzysie finansowym, Patel analizuje kryzys gospodarczy jako moment, w którym widać ograniczenia neoliberalnej wiary, samoregulujący się rynek. Nie twierdzi jednak, że problemem jest sam fakt istnienia rynków. Jego zdaniem zawiodła ideologia, która oddała zbyt wiele władzy prywatnym interesom i korporacjom, a zbyt mało miejsca zostawiła na odpowiedzialność publiczną. W tym sensie kryzys finansowy staje się dowodem. Je rynek bez kontroli politycznej nie rozwiązuje problemów, lecz czysto je pogubia. Autor pokazuje, że podobna logika działa takie poza sektorem finansowym, na przykład w wewnątrz, klimacie czy gospodarce zasobami naturalnymi. W efekcie księga nie ogranicza się do jednego załamania gospodarczego, lecz stawia szersze pytanie o to, jak instytucje, regulacje i ideologie kształtują to, co społeczeństwo uważa za normalne i naturalne. Po trzecie, dobra wspólne jako niewidoczny fundament społeczeństwa, bardzo ważnym wytkiem jest obrona commons, czyli dóbr wspólnych. Patel pokazuje, że wiele zasobów i form wartości istnieje dzięki współdzieleniu, a nie dzięki prywatnej własności. Chodzi nie tylko o ziemię, wodę czy środowisko, ale też o przestrzenie społeczne, biedź, komunikację i instytucje publiczne. Autor podkreśla, że dobra wspólne stań czysto niedoceniane właśnie dlatego, że nie generuje bezpośredniego zysku. To sprawia, że w debacie publicznej bywa traktowane jak coś drugorzędnego, choć w rzeczywistości stanowi podstawę codziennego życia. Patel zwraca uwagę, że zanik języka opisu wspólnego dobra ułatwia jego komercjalizację. Jeśli nie umiemy nazwać wartości, kto tworzył wspólne zasoby, łatwo pozwalamy, by zostały zawłaszczone lub zniszczone. Księga proponuje więc nie tylko obronę commons, ale takie odnowienie sposobu mylenia o tym, co społeczeństwo uznaje za wolne. Korporacje jako podmioty uprzywilejowane wobec społeczeństwa, Patel krytycznie opisuje korporacje jako struktury prawne, które otrzymują ogromne władze, ale nie ponoszą proporcjonalnej odpowiedzialności społecznej. W jego ujęciu to nie są sparłe firmy, lecz instytucje zdolne do wpływania na środowisko, kultury i polityk, w skali znacznie większej niż pojedynczy obywatel. Autor wskazuje, że korporacyjna logika sprzyja przenoszeniu kosztów na otoczenie, szczególnie wtedy, gdy zysk prywatny jest ważniejszy niż wspólne dobro. Taki mechanizm prowadzi do ignorowania skutków ubocznych wydobycia surowców, produkcji przemysłowej czy komercjalizacji zasobów naturalnych. W księdze Wany jest takie historyczne tło tej krytyki, bo Patel nie traktuje korporacji jako neutralnych narzędzi rynku, lecz jako efekt określonego modelu politycznego i prawnego. Dzięki temu problem nie sprowadza się do moralnej oceny przedsiębiorstw, ale dotyczy całego systemu, który wzmacnia ich przewagę nad obywatelami i wspólnotami. Na koniec demokracja ekonomiczna, czyli kto decyduje o wspólnych wyborach. Ostatni istotny temat Ksinki dotyczy pytania, kto naprawdę podejmuje decyzje ekonomiczne. Patel przekonuje, że ekonomia nie jest dziedzin czysto techniczny, lecz zawsze wina Chin z władz i wyborem. Dlatego sama reforma rynku nie wystarczy, jeśli nie zostanie wzmocniony udział obywateli w podejmowaniu decyzji. Autor odwołuje Xin do praktyk takich jak budżet partycypacyjny, ruchy miejskie czy inicjatywy ekologiczne, by pokazał alternatywy dla centralizacji i prywatyzacji już istnieje. W jego ujęciu demokracja powinna obejmował nie tylko głosowanie raz na kilka lat, ale taki realny wpływ na to, jak dzielone są zasoby i jak definiowana jest wartość. Taka perspektywa łączy sprawiedliwość społeczna z odpowiedzialności ekologiczna, że bardziej demokratyczna ekonomia jest konieczna, jeśli społeczeństwo chce chronić wspólne dobro i ograniczy dominację, czysto rynkowego mylenia. Podsumowując, The Value of Nothing warto czytać wszystkim wtedy, gdy interesuje nas ekonomia krytyczna, polityka publiczna, sprawiedliwość społeczna i ochrona środowiska. Xinka jest szczególnie przydatna dla osób, które co lepiej zrozumie, dlaczego współczesne debaty o kryzysach finansowych, klimatycznych i społecznych nie mogą ograniczać się do samych wskaźników wzrostu. Patel pokazuje, że problem nie polega jedynie na złych cenach, ale na całym systemie wartości, który od dawna faworyzuje prywatny zysk kosztem dobr wspólnych. To właśnie odróżnia Cixin Xing od wielu innych prac o gospodarce. Nie jest to techniczny podrycznik ekonomii ani prosty manifest antyrynkowy, lecz analiza łyczca historii idei, krytyk instytucji i język ruchów społecznych. Jej siłą jest to, że proponuje czytelnikom nowe pojęcia do opisu świata, w którym warto cnić oczy Chin na cenie. Dzięki temu Xinka pomaga Millen o demokracji i gospodarce jako o wspólnym projekcie, a nie o oddzielnych sferach łycia. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Raj Patel, możesz kupić Xinksa pośrednictwem linku do Amazonu, który umieciłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu Xinki daj zna, co o niej sądzisz i podziel się swoim opinią.